Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy taki troszkę inny temat, ten podcast będzie trochę inny niż zawsze, a mianowicie poświęcimy go projektowi o takim dość trudnym temacie dla organizacji pozarządowych, a mianowicie mobbingowi. Dzisiaj jest z nami ekspertka z tematu mobbingu, działań antymobbingowych, ale też działań antydyskryminacyjnych w organizacjach pozarządowych, Agata Gnat. Przedstaw się, powiedz, co robisz, skąd jesteś.
Dzień dobry, Agata Gnat. Działam w Fundacji AIKUM imienia Anny i Józefa Kumorek. Działamy w Katowicach od w sumie 3 lat. I jednym z głównych naszych projektów jest właśnie ten projekt skupiający się na przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskryminacji w organizacjach pozarządowych. Ale też robimy dużo projektów i działamy w takim obszarze innowacyjnym.
Ale dzisiaj się chcemy właśnie skupić na tym aspekcie organizacji pozarządowych jako pracodawcy. Czy organizacje pozarządowe są dobrym miejscem pracy?
Każde miejsce jest dobre, jeśli szanuje pracownika, pracownicę, nie? Więc to nie zależy od formy jego. Tak mi się wydaje. Ważne, że właśnie, żeby podjąć ten temat, żeby szanować się w każdej pracy.
A organizacje pozarządowe szanują swoich pracowników?
Nie szanują swoich pracowników, tak jak też inne formy zatrudnienia zdarza się, że nie szanują, ale nie ma reguły, tak? Dlaczego by organizacje pozarządowe miały być wzorcowe? Wszystko zależy od tego, jak dany pracodawca, pracodawczyni podchodzi do relacji ze swoim pracownikiem, pracownicą i czy go szanuje, więc nie ma reguły, a zapytałaś się, czy są dobrymi pracodawcami, gdzie nie ma na przykład jakiejś form przemocy, to jednak nie jest to prawdą, zaprzeczę, co się też zdarza także w innych miejscach pracy, ale przeprowadziliśmy badania, które wykazały, że także w organizacjach pozarządowych zdarza się i wcale nierzadko ta przemoc.
Trochę burzysz mój świat, dlatego że myślałam, że usłyszę, że jednak te organizacje pozarządowe, które rozwiązują problemy społeczne, są takimi modelowymi miejscami pracy. Słyszę, że nie. To jest duża skala?
Wydawałoby się, że nie powinny, bo działają dla dobra pożytku publicznego, ale czy to jest duży problem? No, my zdiagnozowaliśmy 506 organizacji, gdzie 60% z nich jakby potwierdziło na wstępie, że atmosfera w pracy, klimat w pracy, w organizacji pozarządowej jest dobry, bardzo dobry, ale ankieta była tak przygotowana, była bardzo refleksyjna, była rozbudowana. W końcu okazało się, że większość, nawet nie 60, a 80% potwierdziło, że w ich organizacjach występują formy przemocy. Nie?
To poczekaj chwilę, to 60% potwierdziło, że jest dobrze, tak. Czy 60% potwierdziło, że jest źle?
To jest tak, Aga, jak na początku pytają cię, jak ci leci w pracy, jak jest w pracy. I
no
sobie myślisz, że nie będziesz przesadzała i powiesz, że atmosfera jest bardzo dobra, bo każdy ci powie, że ma, nie, no jest różnie w pracy. Więc różnie, ale generalnie nie będę narzekać, nie będę przykrym, trudnym pracownikiem, pracownicą, tylko powiem, że atmosfera jest dobra, bardzo dobra. Są momenty, kiedy jest źle i ja je gdzieś tam wypieram, ale tak naprawdę trzeba się wziąć do roboty i nie narzekać. Dopiero kiedy drążymy i pytamy się człowieka, podaj przykłady, z jakimi miałeś problemy, jakie sprawiły ci przykrość, jakie były dla ciebie bardzo trudne, to wtedy wychodzi, że rzeczywiście te osoby podają nam bardzo mocne przykłady, niejednostkowe, niesporadyczne, które miały znamiona mobbingu bądź dyskryminacji.
Okej, czyli tych organizacji jest większość.
Jest zdecydowana większość i podejrzewam, że no, wszystkie badania też na to wskazują, że tak się też dzieje w innych formach zatrudnienia. My tylko chcieliśmy podkreślić, że ten mobbing może się zdarzać i zdarza się i nie bójmy się tego mówić głośno w organizacjach pozarządowych.
A czym w ogóle jest mobbing? Bo to jest takie w sumie nowe słowo, o ile o dyskryminacji się mówi, tak wszyscy wiedzą, że osoby z niepełnosprawnością, czy osoby innego wyznania, czy innej orientacji, że jakby nie należy poruszać tych tematów związanych z tymi ich cechami prawnie chronionymi, to mobbing jest taki trochę nie do końca określony, tak?
Nie do końca określony, skomplikowany.
Czy jest określony, a ja tego po prostu nie wiem.
Definicyjnie dla mnie jest skomplikowany, bo jest stosunkowo nowym zjawiskiem zdefiniowanym tak w kodeksie pracy, ale ja zawsze określam mobbing jako proces, jako działanie procesowe, które ma formę nękania bądź zastraszania człowieka, pracownika, pracownicę, w celu jego znieważenia, ośmieszenia, izolacji od grupy pracowników, w konsekwencji wyizolowania z zespołu, ale co jest najważniejsze, że jednak ma też skutek w postaci uszczerbku na zdrowiu, psychicznym, głównie psychicznym.
Okej, czyli powiedzmy, jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli chodzę do pracy i ktoś się ze mnie śmieje, mnie nęka i sprawia, że inni ludzie się na mnie krzywo patrzą i ja przez to na przykład dostanę depresji, to wtedy znaczy, że byłam jakby przedmiotem, obiektem mobbingu, tak?
Wydaje mi się, że tak, że jak już mówisz o depresji, która jest bardzo znamienna w tego typu praktykach, że w końcu człowiek zamyka się, blokuje się sam w sobie i gdzieś tam się degraduje, jak najbardziej byłoby to dla mnie już potwierdzeniem tych działań takich niefajnych dla człowieka, w konsekwencji jego później dalszego rozwoju zawodowego i nawet prywatnego, nie? To jest znamienne.
A to może robić każdy? W sensie takim, że jakby ja mogę się śmiać ze swojej koleżanki obok z biurka, czy jakby muszą wystąpić jeszcze jakieś dodatkowe warunki?
Zadajesz mi pytanie, czy się możesz śmiać?
Czy mogę...
Wyśmiewać ją nie możesz, ale śmiać się sporadycznie z jakiejś sytuacji, z nią razem. To zależy też od stopnia znajomości drugiego człowieka, na ile sobie możemy pozwolić, ale nie możemy go znieważać, nie? Jak najbardziej możemy wyśmiewać jakąś sytuację, ale nie możemy wyśmiewać jego. I to jest tylko jeden przykład, ale na mobbing składa się szereg form nękania pod różną postacią, nie? Więc ośmieszanie to jest tylko jedna z jakichś form naruszania wizerunku człowieka.
Jakie są jeszcze te inne?
Przede wszystkim są takie działania zaburzające procesy komunikacji.
Co to znaczy?
Wśród ludzi. Na przykład takim dla mnie jakby z autopsji przykładem jest przerywanie wypowiedzi bądź niezwracanie uwagi na twoją wypowiedź, nie branie pod uwagi jakby zasadności twojej wypowiedzi, niezwracanie na ciebie uwagi, nie? Czyli jakby traktowanie ciebie jak powietrze.
Okej, jakie jeszcze?
Mamy też wpływające na twoją pozycję zawodową, na przykład delegowanie cię do zadań, które są dla ciebie, nie wynikają z twoich kompetencji, kwalifikacji, zakresu obowiązków, są nawet uwłaczające albo nie dają ci szans rozwoju. Czyli jakby ta twoja pozycja, widzisz, że nie możesz się wykazać, nie możesz pracować w swoim zakresie zadań, które masz przydzielone, tylko jesteś zarzucana albo oddelegowana, zarzucana wielością zadań, bądź oddelegowana do działań, które na które normalnie nie miałabyś czasu, nie? Albo nie są dla ciebie ważne.
Co jeszcze?
Zdarza się tak, że są też działania naruszające nasze zdrowie, czyli to są działania przemocowe. I jak są to działania przemocowe psychiczne, najbardziej destrukcyjne, jeżeli gdzieś tam się zamykamy i właśnie gdzieś ta przemoc psychiczna jest, ale są też działania przemocowe fizyczne, nie? Jakieś, które mogą nas także zablokować totalnie. Także na przykład, nie mówię tutaj o jakiejś czynnościach, uderzeniach, zadawania bólu, ale także ból się zadaje poprzez na przykład mówienie wulgaryzmów, gdzie to może być dla człowieka bardzo niefajne. I chyba to są takie podstawowe, te komunikacyjne, wpływające na relacje pracowników, naruszające wizerunek ofiary, uderzające w pozycję zawodową i uderzające w nasze zdrowie. Też często takie kwestie naruszające naszą prywatność, czy ośmieszanie naszego, nie wiem, wyglądu, jakieś niuanse dotyczące naszej seksualności także mogą być tą przemocą fizyczną, psychiczną, naruszającą nasze zdrowie, nie?
No dobra, ale ja jak pytałam się, czy ja mogę mobbingować koleżankę obok, to bardziej mi, bo wydaje mi się, ale tutaj właśnie nie jestem pewna, że muszą być też jeszcze jakieś zależności służbowe, tak? Żebym wystąpił mobbing,
nie
czy
muszą
nie?
Być.
Nie muszą. Czyli jakby każdy...
Czy możesz mobbingować?
Czy każdy... Ja wiem, ale jakby w sensie takim... Nie, no jakby nie, czy mogę, bo mi wolno, tak? Tylko jakby właśnie, czyli jakby nie ma określenia ustawowego, że musi wystąpić na przykład podległość służbowa,
nie,
albo jakieś tego typu
nie
historie.
Ważne
czyli
jest...
jakby nawet na tym samym szczeblu pracowniczym może wystąpić mobbing.
Oczywiście, ważne jest poczucie domniemanej ofiary, to co ja czuję. I też na to zwrócił mi uwagę mój pełnomocnik, że to nieważne, że ja tutaj jakby kalkuluję, czy ja z tego wybrnę, czy dam radę się wybronić. Ważne, w jakim stanie psychicznym, fizycznym jestem i ważne, co ja odczuwam i co ja odczuwałam, jak robiono mi rzeczy, na które mam dowód. Ale mówisz o tej zależności. No generalnie w większości przypadków, jeżeli bierzemy dane statystyczne, to mamy ten mobbing taki no, pochyły, gdzie pracodawca gdzieś tam kieruje te negatywne działania w kierunku pracownika, pracownicy. Mówimy też o mobbingu pionowym, chociaż różne publikacje mówią o mobbingu właśnie różnego rodzaju. Ale ten mobbing pionowy to generalnie jest relacja góra-dół, przełożony, podwładny-podwładna. Natomiast może być też mobbing wstępujący, czyli jakby oddolny, kiedy grupa pracownicza mobbinguje szefa-szefową.
Co ty opowiadasz? W ogóle to takich historii
tak,
nie słyszałam.
Ale dla mnie, jak opowiadam ludziom, jak w ogóle wygląda mobbing, jest bardzo... Czy on jest taki... jednorodny, w sensie zawsze pionowy, odgórny, pochyły, że ktoś jest pracodawcą, niekoniecznie przełożonym i gdzieś tam uderza w kierunku pracownika i się na nim wyżywa. Ja zawsze mówię, że mobbing może być różny. Najczęściej jest odgórny, kiedy jest ta zależność zawodowa i ktoś mobbinguje mnie, bo ma stanowisko wyższe, jestem od niego zależna, on jest moim szefem, szefową, ale mobber działa bardzo manipulacyjnie, dąży do wyeliminowania nas z zespołu i też dąży do tego, żeby grupa współpracownicza podtrzymywała ten mobbing i także mnie gnębiła.
Mhm.
Więc on się zaczyna odgórnie, ale później rozpłaszcza się jakby w poziomie na grupę pracowniczą, która jest zastraszona i wie, że nie może mnie bronić. Dlatego także stosuje praktyki, które no, często świadomie, tak, żeby sama gdzieś tam w oczach tego szefa, szefowej zyskać sobie i nie stracić tej pracy.
Trochę się to wszystko komplikuje. A jak to jest w organizacjach? Bo mówisz szef, szefowa, grupa, zespół, a z tego co wiem, to nie jest tak, że raczej organizacje pozarządowe nie posiadają takich rozbudowanych zespołów. Próbuję sobie teraz przypomnieć dane z NGOPL odnośnie stanu zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, ale wydaje mi się, że chyba tylko tam około 30-kilku% ma stały taki personel regularnie pracujący, bo większość organizacji raczej korzysta ze sporadycznych zleceń. Więc jakby w ogóle o jakim procencie organizacji pozarządowych mówimy, które mają takie rozbudowane struktury, żeby mogły uprawiać takie czynności. Tak?
Organizacje, z którymi przeprowadziliśmy badania, czyli te 500 organizacji z całej Polski, no, dla nas miały te struktury. Były pracodawcą działającym tam w większości od 5 do 10 lat i nasi respondenci, respondentki byli na stanowiskach albo kierowniczych, albo zarządczych. Więc czy rzeczywiście no, nie są rozbudowane struktury? No, myślę, że te organizacje, które działają wiele lat, no, mają te struktury rozbudowane, korzystają z projektów, zatrudniają ludzi. W większości u nas potwierdziło się, że ludzie zatrudniani w organizacjach pozarządowych są na umowę o pracę, a na drugim miejscu są zleceniówki, no i potem mamy B2B bądź jakieś inne formy, nawet braliśmy pod uwagę wolontariat, ale jednak dominują umowy o pracę w większości.
Mówisz w waszej grupie badanej.
W naszej grupie badanej.
A jak dobieraliście respondentów?
Nie dobieraliśmy respondentów. Każdy miał możliwość zgłoszenia się i wyrażenia swojej opinii.
A ogłaszaliście w tych zaproszeniach do badania, że to jest badanie dla organizacji, które zatrudniają pracowników?
Czy te, które zatrudniają? Nie, dawaliśmy dowolność. Mówiliśmy te, które działają, zatrudniają, zlecają bądź angażują wolontariuszy. Mhm. Nie mieliśmy jakby ukierunkowania na target, który tylko zatrudnia, ale tutaj patronat honorowy NGO też nam pomogło to rozpromować i ankieta była dość rozbudowana, ale refleksyjna, do której można było zawsze wrócić i w większości te ankiety zostały wypełnione całe. Ludzie potrzebowali czasu, ale jak na początku, tak jak powiedziałam, mówili, atmosfera jest dobra u nas, bardzo dobra, 60% to potwierdziło. To w końcu opisywali sytuację, potrzebowali kontaktu, pytali się o możliwość jakby pogłębienia tych swoich przemyśleń w fokusach czy gdzieś w wywiadach, które też przeprowadziliśmy i zobaczyliśmy, że no, sam człowiek zastanowił się nad swoją sytuacją w miejscu, gdzie pracuje i że nie jest ona fajna. Zastanawiali się też kierownicy, kierowniczki, nie? Osoby zarządcze, że no rzeczywiście trzeba chyba coś z tym zrobić, żeby zadbać o prewencję, żeby rozmawiać o tym, żeby pytać się ludzi, jak jest u nich, jakie mają przemyślenia, czy też mają takie doświadczenia. Bo jeżeli nam się nie wydaje, zarządzamy jakąś grupą, że wszystko jest dobrze, to nie znaczy, że ten człowiek też tak czuję i warto się o to pytać albo dać możliwość człowiekowi zgłaszania każdej nieprawidłowości, którą on odczuwa.
Dobra, to już wchodzimy w ten temat taki, co możemy z tym zrobić. A ja się chciałam jeszcze dopytać, czy jeszcze jakieś takie ciekawostki powychodziły z waszych badań? Czy jest coś, co was zaskoczyło?
Czy ciekawostki powychodziły z naszych badań? No, w większości naszych ankietowanych to kobiety. Ale to jest też
To chyba też wynika z tego, że jakby...
Że w organizacjach pozarządowych
jest sporo zatrudnionych kobiet, tak.
I taka chęć, no nie wiem, podzielenia się, nie? Tymi swoimi przemyśleniami. Ale czy to jest ciekawostka? To chyba nie. Były ciekawostki brutalne, że były przykłady, z którymi, no, ja miałam dylemat. Ankiety były anonimowe, więc ja nie mogę tutaj człowiekowi pomóc, ale one zakrawały o przemoc seksualną.
Co ty opowiadasz?
Były bardzo mocne przykłady, które ludzie podawali w ankietach.
Straszne, nie?
I najstraszniejsze jest to, że oni wołali o pomoc, ale też nie znali żadnego zaplecza, które może im to zagwarantować w formie bezpłatnej. No bo rzeczywiście, no nie ma.
Nie ma w Polsce takiego zaplecza?
Nie ma. Nawet jeżeli są organizacje, to one są organizacjami pozarządowymi, które skupiają na przykład osoby prawne, prawników, prawniczki, osoby zajmujące się prawem i działają projektowo bądź jednak zapraszają do kancelarii.
Nie? Rozumiem, czyli jakby jest jakby struktura zrzeszająca prawników w formie organizacji pozarządowej, ale może być taka sytuacja, że jeżeli będę chciała skorzystać z ich pomocy, to wtedy zostanę zaproszona jako klientka do kancelarii.
Tak, ja w 2020 gdzieś tam obeznałam trzy takie organizacje, które są organizacjami działającymi i na poziomie ogólnopolskim, i na poziomie lokalnym i dostałam informację, że na przykład zapraszają mnie do kontaktu z psychologiem, bo mają taki projekt, nie? Ale już kwestia na przykład zadbania o mnie pod kątem prawnym, zastanowienia się, zweryfikowania moich dowodów, tak, pod kątem złożenia pozwu do sądu, to już niestety usługa była odpłatna.
Rozumiem.
Jedno jeszcze dopowiem, z czego skorzystałam. W PIP-ach jest możliwość skorzystania z usługi prawnej, także w temacie mobbingu.
I to jest bezpłatne.
I też teraz już od 2 lat bodajże usługa poradnictwa prawnego i obywatelskiego nie jest uzależniona od naszych dochodów, więc także na wniosek
ta ustawa możemy, się zmieniła.
Możemy tutaj prosić o takie wsparcie i myślę, że to też jest rozwiązanie, żeby skorzystać z tej formy bezpłatnej usługi.
Podlinkujemy listy, na przykład pod tego się szuka takich organizacji po listach wojewody, bo wojewoda prowadzi listę organizacji uprawnionych właśnie właśnie do prowadzenia bezpłatnego poradnictwa prawnego, no i to gdzieś tam w jednym miejscu można znaleźć te informacje, kto, gdzie, co i jak robi w konkretnym województwie.
I nie? Marzy mi się, Aga, żeby doradztwo obywatelskie było poszerzone też o ten aspekt, o aspekt właśnie możliwości weryfikacji mobbingu.
Ale to nie jest tak, wiesz, to dlatego, że ja czytałam, akurat tu jestem na bieżąco, bo czytałam ostatnio ustawę, bo mi to było do czegoś potrzebne i tam są bardzo mocne jakby wskazania, co jest przedmiotem poradnictwa prawnego, co jest przedmiotem poradnictwa obywatelskiego i są punkty poradnictwa prawnego, są punkty poradnictwa prawno-obywatelskiego i obywatelskiego.
Oczywiście. Więc tutaj to modyfikujmy jakby, to, bardzo proszę. Wszystko jest do modyfikacji, ta ustawa się zmienia.
Zobaczymy, co się teraz będzie działo, bo rozmawiamy w tygodniu powyborczym, więc tutaj może się stać, no zobaczymy, jak ten
Sejm będzie pracować. Zadbajmy o wsparcie pracowników w temacie mobbingu i dyskryminacji.
A powiedz jeszcze, jeżeli bym chciała przeczytać całe to wasze badanie, to czy skądś mogę je wziąć, gdzie tego szukać?
Na stronach Stowarzyszenia Bonafides i na stronach naszej Fundacji AIKUM imienia Anny Józefa Kumorek są zakładki z projektami i tam znajdziecie wersję skróconą short i wersję pełną raportu 100-stronicowego, gdzie przedstawiamy wyniki badań.
Zerknijcie do notatek. Poszukam, podlinkuję te informacje, żebyście mogli się zapoznać. Tutaj też taka ciekawostka, bo wiem, teraz pewno jesteście w ferworze pisania wniosków do kolejnych konkursów na kolejny rok. Bardzo fajna praktyka, że jest wersja właśnie taka krótka raportu i wersja długa raportu, dlatego że z mojego doświadczenia wynika, że prawie nikt nie czyta tych długich wersji raportów, a te wersje krótkie są takie bardzo fajne i chyba bardzo przyjemne. A powiedz mi jeszcze, bo jeszcze tak nie do końca rozumiem, jest jakaś ustawa antymobbingowa, w ogóle skąd wynika jakby, bo mówiłaś, że to jest określone prawnie. Jaka ustawa określa prawnie działania mobbingowe?
No dotychczas tylko możemy mówić o mobbingu, jeśli chodzi o taki kontekst prawa pracy, kodeksu pracy, gdzie to pojęcie zostało wpisane w 2004 roku i od tego momentu obowiązuje, jeśli chodzi o osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale zachęcamy pracodawców zatrudniających, zlecających też pracę bądź angażujących wolontariat, żeby poszerzali swoje procedury o osoby nie tylko pracujące na umowę o pracę i też respektowali ich prawa jako zleceniobiorcy, jako wolontariusza w kontekście poszanowania ich godności. Nie? Czyli rozbudowujemy te procedury
Szukam zastosowania, bo jakby generalnie wszystkie organizacje wskazują, że mają, są bardzo obłożone papierologicznie, że coraz więcej tych papierów jest, a ja rozumiem, że taka procedura to są znowu dodatkowe papiery, tak? Znowu dodatkowe dokumenty.
Myślę, że to nie jest dodatkowy papier, to jest jeden papier, gdzie można takie zasady, jak właśnie uwzględniające prawa pracownicze, które wynikają też z Karty Praw Podstawowych, uwzględnić dla różnych form angażowania i zatrudnienia ludzi w danym miejscu. Więc mamy jeden tak naprawdę papier. Właśnie namawiam, żeby procedury na pewno zrobić i uwzględnić różne formy zaangażowania
Czyli jakby
i zatrudnienia człowieka.
Czyli tak, te organizacje, które mają i umowę o pracę i zlecenia, to robią jeden papier i sobie po prostu wpisują wszystko, no ale jeżeli jestem organizacją pozarządową, która ma tylko zlecenia, to de facto nie muszę tego robić.
Aga, dzisiaj jesteś organizacją, która ma tylko zlecenia, jutro będziesz angażowała dwóch wolontariuszy, a pojutrze zatrudnisz osobę na umowę o pracę.
Życzę tego wszystkim organizacjom, ale nie we wszystkich organizacjach tak to działa, czyli ale jakby kończąc temat, czyli myśląc o rozwoju organizacji, mogę zrobić coś raz, a dobrze na początku i potem rozumiem, nie muszę do tego wracać, bo jeżeli to jest dobrze zaprojektowane, to wtedy mi to będzie służyło przez wiele, wiele lat.
I tak? Najważniejsze, jak do ciebie przyjdzie człowiek, który chce mieć z twoim miejscem pracy, zatrudnienia, zlecenia bądź zaangażowania do czynienia i chce tutaj działać i na wstępie zobaczy, że jest dokument, który umożliwia mu w bezpieczny sposób zgłoszenie każdego dyskomfortu, z którym będzie miał do czynienia, to uwierz, że poczuje się już na wstępie bezpieczny i zaangażuje się, nie wiem, z chęcią, motywacją, bo będzie wiedział, że jest w fajnym miejscu, który dba o człowieka na początku.
No dobra. Mówisz, zapozna się z dokumentem, to na czym dokładnie, to znaczy na czym polegają te procedury antymobbingowe i co powinno być w takiej procedurze?
Tak, co powinno być w procedurze? To jest dokument, rzeczywiście on może być obszerny i dosyć niezrozumiałe, dlatego na pewno ma przedwstęp składający się z wyjaśnienia. My zawsze mówimy, że same procedury to jedno, ale osoba już będąca z nami te minimum 3 miesiące powinna być też przeszkolona z informacji o równym traktowaniu w zatrudnieniu, zaangażowaniu. W zatrudnieniu wynika to z kodeksu pracy. Na pewno ta osoba powinna wiedzieć, co to znaczy dyskryminacja, co to znaczy mobbing, jakie ma przesłanki, co to znaczy działanie naruszające dobra osobiste, żeby móc mniej więcej sklasyfikować swoje doznanie do jakiejś formy i nie bać się napisać zawiadomienia.
Dobra. Słyszę dokument, słyszę przeszkolenie pracownika. Co jeszcze?
To są takie dwie niezbędne formy, czyli właśnie przeszkolenie to też jest takie słowo, które różnie może być pojmowane. Z czego przeszkolenie? Na pewno powinno być przeszkolenie, zaznajomienie z procedurami, jak z nich korzystać, to jest jedno. A drugie, informacja, przekazanie połączona z elementami warsztatowymi dotycząca diagnozowania zjawisk mobbingu i dyskryminacji w pracy.
Dobra. I co potem ta procedura na przykład powinna jeszcze obejmować, jeżeli chodzi o... Przychodzę, jestem nowym pracownikiem, dostaję procedurę, jestem z niej przeszkolona, ale... No i potem na przykład diagnozuję zjawisko mobbingu. I co potem? Co powinna zawierać taka procedura? Jakie sposoby radzenia sobie z tą sytuacją mogą zaplanować organizacje?
Przede wszystkim taki pracownik, pracownica musi wiedzieć, jak może, jak dokonuje zgłoszenia, musi mieć formularz zgłoszeniowy, musi zobaczyć, jak on wygląda, czy on wymaga...
Zgłoszenia do kogo?
Właśnie. I też ta procedura zawiera informację dotyczącą jakby postępowania, który podejmie, dostając takie zgłoszenie, pracodawca. Czyli jak to będzie wyglądało, czy będzie powołana komisja, kto będzie w jej składzie, jakimi kanałami informacji on może przesłać to zgłoszenie i w jakim trybie, w jakim tempie, w jakim okresie będzie powołana ta komisja, w jakim będzie się rozgrywać postępowanie i w jakim okresie on otrzyma ostateczne rekomendacje pracodawcy, czyli zarządu, wobec tej sytuacji, z którą ma problem. Mniej więcej to sam schemat zgłaszania musi zawierać element bezpiecznego sposobu dokonania tego zgłoszenia, doboru ludzi do komisji, którzy oczywiście zachowują poufność, podpisują dokumenty o poufności, przesłuchania świadków, którzy także podpisują dokumenty związane z poufnością tej sytuacji. Żeby dopełnić zaznajomienie z sytuacją, piszą sprawozdanie na temat tych dowodów, które otrzymali, tych świadków, których przesłuchali i dają rekomendacje do pracodawcy, który z kolei podejmuje decyzje, które z nich wybiera i jak może zaradzić tej sytuacji, która się podziała. I ten dokument jest wysyłany do domniemanej ofiary i do domniemanego sprawcy, sprawczyni. I co chcę powiedzieć, że to działa.
Podsumowując w skrócie, mam formularz, jakby procedura musi zawierać wzór formularza i narzędzie, w jaki sposób czytam informacje, w jaki sposób mogę go wypełnić. Potem powołuję taki ala sąd w firmie i ten sąd, komisja w sposób anonimowy pracuje, przesłuchuje świadków i przygotowuje rekomendacje dla pracodawcy. Czyli to nie jest tak, że ona nakłada karę na przykład na osobę mobbingującą czy tam osobę mobbingowaną, tylko jakby wysyła pewne rekomendacje.
Zaleca i... na przykład karę porządkową albo przesunięcie pracownika na inne stanowisko, dobór innego miejsca pracy, bądź nawet może zalecić dyscyplinarne zwolnienie albo przerwanie umowy wolontaryjnej.
Rozumiem. Ale wiesz co, zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, no bo jeżeli zgłaszam taką sytuację, na przykład jestem mobbingowana.
Wydaje ci się, że jesteś.
Wydaje mi się, że jestem. Jest komisja, która wystosowuje, no bo tu wiesz, to jest cała taka ogromna sytuacja w miejscu pracy, tak? Jeżeli myślimy jeszcze o małym miejscu pracy.
Ale w komisji nie ma 20 osób, często są dwie.
Ja wiem, ale chodzi mi o to, czy ja jako pracownik, tak sobie tutaj teraz gdybam, chciałabym docelowo pracować w dalszym ciągu w takim miejscu pracy, w którym stało się coś, co sprawiło, że musiałam wystosować taki wniosek.
A ja bym chciała, żeby ludzie się nie bali chcieć zgłaszać jakieś problemy, które mają w miejscu pracy. To jest właśnie już poziom profesjonalnej struktury organizacyjnej danego miejsca pracy, że ja wiem, że w żaden sposób nie będę się czuła skrępowana albo, no nie wiem, niebezpiecznie, jeśli chodzi o mój dalszy rozwój w tej firmie, jeżeli ja coś takiego zgłoszę, a tylko będę wiedziała, że to w jakiś sposób zostanę wysłuchana, zostanie to wyjaśnione i dostanę informację, czy jest szansa na to, żeby temu zjawisku gdzieś tam, nie?
Wiesz co, mam dwie refleksje, to znaczy jedna refleksja, a drugi bardziej wniosek, bo tak sobie myślę, że w takim razie skoro, jeżeli twoim marzeniem jest to, żeby właśnie móc być wysłuchanym w miejscu pracy, to chyba dużo prościej jest zgłaszać takie małe rzeczy, bo jak już się nazbiera taka wielka kupa, która się potem rozleje, to rzeczywiście jest dużo trudniej jakby załagodzić tą sytuację, czy rozwiązać tą sytuację w pozytywny sposób dla obydwu stron.
Oczywiście.
A jeżeli to są małe rzeczy, no tak. To jakby rozwiązanie jest prostsze, tak? Bo te emocje chyba jeszcze nie są takie bardzo duże.
Jeżeli są to jeszcze takie sytuacje niuansowe, które mogą przerodzić się w jakieś większe problemy, to warto już wtedy działać, bo można przede wszystkim zabezpieczyć siebie. Na późniejszym etapie mobbingu nie jesteśmy w stanie nic zrobić, mamy bardzo zaniżoną wartość pracowniczą i jesteśmy przede wszystkim często też w jakiś sposób schorowani, jesteśmy zmaltretowani fizycznie, psychicznie i nie damy rady nawet zmienić tej pracy. Więc
rozumiem.
Gdzieś lądujemy na L4.
Wiesz co? No, okej. Okay.
I niekoniecznie mamy możliwość powrotu do nawet innej pracy, bo musimy się najpierw wyleczyć.
Rozumiem. A wiesz co, zastanawiam się jeszcze, bo skoro to na przykład są jakieś małe rzeczy, czy da się tą procedurę jakoś uprościć? Czy da się to jakoś sprawić, żeby na przykład w organizacjach pozarządowych, które są małymi strukturami, jakieś takie wyłapywać takie pomniejsze problemy i to rozwiązywać? Może są jakieś dobre praktyki w tym obszarze?
Pierwsze pytanie twoje, czy procedura jest rozbudowana? No może ja powiedziałam, tak też użyłam takiego sformułowania, że jest rozbudowana. No bo dla mnie więcej niż dwie kartki to już jest rozbudowane do przeczytania, ale tak naprawdę warto, to jest ten element przygotowania człowieka i pokazania mu, co jest ważne w tej procedurze. Wiedz, że możesz zgłosić i tak wygląda formularz, a jak będziesz miał przypadek, z którym będziesz się zmagał, przeczytaj, jak zabezpieczymy cały proces, żebyś w sposób bezpieczny otrzymał informację zwrotną dotyczącą tej sytuacji. Więc procedury nie muszą być skomplikowane i nie muszą być od razu czytane i analizowane na wstępie przez pracownika. Pracownik ma wiedzieć, że one są i ma wiedzieć, w jaki sposób może zgłosić nieprawidłowość.
Ale
natomiast pytałaś o takie rzeczy późniejsze, żeby jak to można już... To wymaga czasu, żeby robić spotkania tematyczne, na przykład ludzi zaznajamiać z różnymi problemami dotyczącymi dyskryminacji, czyli
Okej, czyli ty mówisz raczej, żeby nie upraszczać procedur antymobbingowych, tylko raczej, żeby edukować ludzi i na przykład rozwijać ich kompetencje komunikacyjne, czy na przykład kompetencje takie refleksyjne, tak, żeby się zastanawiali nad tym, co robią, tak, żeby umieli dostrzegać pewne, rozbudowywać empatię, tak, rozmawiać też o tym, o miejscu pracy, tak, raczej mówisz w tą stronę, tak, żeby nie na przykład mam alternatywę, że albo robię komisję, czyli ten sąd, tak, albo na przykład zgłaszam pewne rzeczy przełożonemu, tylko raczej mówisz o tym, żeby uczyć zespół pracowniczy tego, jak dobrze współpracować, bo o tym mówisz.
Tak. To na pewno, ale ty już mówisz też o tej grupie pracowniczej. Natomiast jeśli chodzi o stworzenie samych procedur, to warto je konsultować, warto...
Ale wiesz co, ja się cały czas zastanawiam, no bo jakby utworzenie takiej procedury, na przykład jeżeli mam dwóch pracowników, wiem, że muszę to zrobić, bo taki jest kodeks pracy, ale czy to
będzie... No nie musisz tego zrobić. Z kodeksu pracy nie wynika.
Nie muszę?
Okej,
czyli to jest jakby dobra wola pracodawcy.
Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, nie? I dyskryminacji. Więc procedura jest formą, która jego zabezpiecza w przypadku, gdy to zjawisko się zdarzy i ktoś pójdzie z tym do sądu.
No dobra,
tak, to musi przedstawić formy prewencji.
Dobra, czyli tak, porządkujemy. Czyli ja nie muszę tego robić, ale z jednej strony, wiadomo, jak jest procedura, to i pracownik jest bezpieczny, i ja. Przyczynia się to do jakby takiego pozytywnego odbioru organizacji wśród potencjalnych i moich obecnych pracowników i pomaga mi też rozwijać się jako organizacji. Także ten kawałek mamy uporządkowany. Ale jeżeli jestem małą organizacją pozarządową, zastanawiam się, no tak, mówiłaś w sumie, że chcę zrobić dobrą procedurę antymobbingową, żeby mieć to na przyszłość, żeby nie musieć tego drugi raz robić, ale... Aha, i nie ma rekomendacji, żeby to uprościć na dzień dobry. No tak, czyli wtedy muszę szkolić, a szkolić... Też w ogóle to też jest teraz ciekawe, dlatego że teraz w województwie śląskim idą konkursy europejskie i na przykład tam w konkurs na wsparcie osób narażonych wykluczeniem społecznym, tam na przykład jest obowiązek przeszkolenia kadry działań antydyskryminacyjnych i właśnie równościowych i to jest normalnie jako koszt bezpośredni projektu to można wpisać, nie? Że jakby jest dodatkowe zadanie, więc jakby tutaj na poziomie tego konkursu to jest obowiązek. W innych konkursach jeszcze tak nie ma, ale rozumiem, że te działania edukacyjne są czymś, co może sprawić, że w ogóle nie będę musiała tej procedury stosować, tak? Bo ludzie będą tak wyedukowani, że będzie tak super, że jakby nie będzie takich zachowań.
Jeszcze cały czas po prostu, wiesz, mam w głowie to, bo mówi, że to jest wymóg, to jest bardzo potrzebne. Ważne, żeby jednak szukać organizacji, które wiedzą coś na ten temat albo działają w jakimś obszarze przeciwdziałania dyskryminacji, nie? Żeby rzeczywiście...
Ale mówisz, że jakby idę po pomoc do tych organizacji, czy
tak,
że chcę...
Tak, tak.
Okay.
Budując całą politykę równościową w naszej organizacji, warto też robić szkolenia tematyczne, no bo wiadomo, że...
No właśnie, no... i to widzisz, to jest moje kolejne pytanie, bo chciałam się Ciebie zapytać, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać informacji, czy może są jakieś wzory dokumentów, którymi mogę się zainspirować, jakby gdzie tego szukać, tak? Wiemy na pewno, że na Waszych stronach, ale gdzie jeszcze?
Na naszych stronach dopiero będą, bo stworzymy takie szymele, wzorce procedur, w zależności od różnego rodzaju formy prawnej organizacji. Będą one do pobrania, ale to, co mówiłam wcześniej, warto, żeby one też były skonsultowane, bo wiadomo, czy ktoś weźmie do komisji 4 osoby, czy 2, w zależności od tego, kogo ma w komisji rewizyjnej, czy Radzie Fundacji, będzie też, no też zna te osoby, być może będzie miał dostęp do działającego dla niego jakiegoś prawnika, prawniczki, więc warto to też przemyśleć i dostosować do swoich możliwości. Więc tutaj będziecie mieć te, jak najbardziej, te wzory tych procedur, które z wszystkimi dokumentami i też z dokumentami, z wzorami sprawozdań, wzorami rekomendacji na przykład pracodawcy do osób, które później można wykorzystać tylko wpisując te rzeczy, które tutaj pracodawca prowadzi i wdroży wobec danej sytuacji. To wszystko będzie w lutym. Końcu naszego projektu, bo cały czas nad tym pracujemy. Obecnie pracujemy nad przygotowaniem indywidualnych właśnie procedur dla 10 organizacji. Są działania edukacyjne w tym projekcie, nie?
Okay.
Ale to są
ale
same
to dobrze,
procedury.
Dobrze wiedzieć, dlatego że no, często jeżeli tego nie robiłam, a chcę to zrobić dobrze na początku, to właśnie takie wzory takie no, są pomocne, z tym, że tutaj rzeczywiście zgodzę się z Tobą, że każdy wzór trzeba albo skonsultować, jeżeli mam z kim, ale jeżeli na przykład jestem jednoosobową czy dwuosobową fundacją, no to warto to przeanalizować dobrze i przemyśleć, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, tak? Żeby nie zrobić takiej procedury, która nie może być w ogóle zastosowana w mojej organizacji, bo na przykład nie mam rady fundacji, więc jakby to tutaj rzeczywiście trzeba przeanalizować. Ale mówisz projekt, jak w ogóle wyglądał, jakbyśmy jeszcze wrócili się do projektu, bo myślę, że tutaj jeżeli chodzi o procedury, obowiązki prawne, tutaj mam już jasność, więc mam nadzieję, że słuchacze też mają jasność, ale jak wyglądał projekt i w ogóle kto finansuje takie rzeczy, bo to jest takie no dość taki wyjątkowy chyba typ projektu.
Projekt jest realizowany z funduszy norweskich, jest projektem takim 2,5-letnim. Rozpoczęliśmy go w 2021 roku badaniami i te badania zrobiliśmy w 2022 roku. One się zakończyły jakoś tak właśnie o tej porze w 2020 roku, kiedy zrobiliśmy ostatnie fokusy. W tym roku już pracujemy edukacyjnie z 10 organizacjami i przygotowujemy dla nich indywidualne procedury. I na kanwie tego jakby staramy się zebrać doświadczenia z konsultacji z nimi. Chcemy wyodrębnić i wycisnąć te zalecenia, które później wskażemy Wam do danego typu organizacji, żeby też je wziąć pod uwagę.
Okej, czyli jakby sobie pracujecie na nich, oni to wdrażają i dopiero, rozumiem, wyciągacie wnioski powdrożeniowe i jakby one zostaną zawarte w procedurach.
Tak, na tym etapie już ten wniosek, jeden główny, który mamy, poszerzajmy procedury o zlecenia i o zaangażowanie wolontariatu. I wtedy do tej na przykład komisji angażujemy na przykład organizatora wolontariatu, oprócz tam członka rady czy komisji rewizyjnej w stowarzyszeniu czy rady fundacji. Więc tutaj będziemy mieć, ma powstać 10 takich procedur w zależności od formy prawnej wzorcowej. Jeszcze mamy takie przemyślenia, że naprawdę będą zawierały cały komplet dokumentów łącznie z zawiadomieniem i łącznie z deklaracjami poufności dla członków komisji i wzorem sprawozdania i już jakimś szymelem informacji do tych domniemanych ofiar, czy ludzi, którzy zostali gdzieś tam pomówieni o właśnie ten mobbing.
To ja już nie mogę tego doczekać. Mam nadzieję, że organizacje, te większe organizacje pozarządowe też, nie? Bo przyznam się szczerze, że chyba nie znam organizacji, z którą w ogóle rozmawialibyśmy o procedurach mobbingowych. Przeważnie organizacje się przejmują tym, że mają nieaktualne dane w KRS-ie albo statut muszą zmienić, a tutaj to są już takie bardzo zaawansowane formy, ale rzeczywiście warto o tym mówić, żeby coraz więcej organizacji o tym w ogóle pomyślało i zaczęło to powolutku robić. No dobra, projekt 2,5 lata, strasznie długo.
Pomyślało i jeszcze, Aga, ci przerwę, rozbudowywało, nie? Bo najpierw mamy procedury, najpierw w zależności od zatrudnienia dodajemy człowieka, na przykład człowiekowi informację o równym traktowaniu, która jest obligatoryjna w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. Poszerzamy o wolontariat, informujemy naszych wolontariuszy, informujemy ludzi na zleceniówkach. Mamy pierwsze na przykład zgłoszenia, mamy interwencje, widzimy, że to działa, tym bardziej zachęcamy nowych pracowników, wolontariuszy do tego, żeby nie bali się, żeby czuli się bezpiecznie i dajemy ludziom od czasu do czasu szkolenia tematyczne, zapraszamy organizacje, które działają w temacie danej dyskryminacji, żeby ludzie się dowiadywali, z jakimi dylematami borykają się mniejszości w miejscach pracy także. I wymieniamy się doświadczeniami, rozbudowujemy tą naszą politykę równościową w naszej organizacji. To jest fajne, bo to od razu jakby łączy się z tą naszą działalnością dla dobra pożytku publicznego i jest jego dopełnieniem, nie?
Po prostu 100% racji, tak by jakby tu się z tym nie można nie zgodzić. A jeszcze wróćmy jeszcze do tego planowania tych działań w formie projektowej. Jaka była najtrudniejsza sytuacja w tym projekcie? Co było najtrudniejsze?
Najtrudniejsze było chyba... Był strach w oczach organizacji, które zdecydowały się z nami pracować indywidualnie. Znaczy nie mówię wszystkich, ale te pytania, czy jak się zgłosimy, bardzo byśmy chcieli mieć takie procedury, to będzie to jakby, czy nie odbierzecie tego jako organizację, która ma jakieś problemy. Tak? Naprawdę gdzieś to tam jest z tyłu w głowie, że po co ja mam mieć procedury, a jak będę miał albo zacznę je robić, to czy ktoś
stanie?
Sobie nie pomyśli, albo nasz, mój zespół, że coś się złego dzieje. Albo
czyli
że
jest takie
nasz
bardziej
pracodawca ma jakiś pozew, nie?
Dobra, czyli tu jest bardziej takie myślenie, że nie róbmy tego, bo jeszcze Anusz ktoś pomyśli, że jest mobbingowany, a jak
dlatego,
nie wie, to nie pomyśli, tak?
Zakładajmy nasze organizacje, albo czym prędzej pierwszą uchwałą zarządu wdrażajmy procedury, mamy je i je rozbudowywujmy i mówmy wszystkim, że to jest działanie prewencyjne, bo warto go mieć.
Dobra, ale udało się w sumie zrekrutować te 10 podmiotów. Czy miało być więcej? Zmniejszaliście tą ilość? Czy miało być mniej?
Właśnie też mieliśmy taki element tego treningu interpersonalnego i tutaj to też było bardzo, bardzo takie znamienne i
dla
trudne.
Organizacji.
Tak, dla organizacji, no bo tu wiadomo, że w założeniu człowiek, który chce wprowadzić u siebie takie procedury, musi sam też sobie się poprzyglądać w tym obszarze uprzedzeń. I to było też, no wiadomo, to nie jest łatwe doświadczenie, trening interpersonalny, ale jakby ludzie odebrali to jako duże dobro, duża przydatność dla nich i dla rozwoju ich organizacji. No w większości tak było, ale były też momenty trudne i jakieś tam rezygnacji, ale jakby założyliśmy, że tak może być. Mhm. Nie? Tutaj...
Mówisz o rezygnacji w sensie, że czuję się zrezygnowana, czy że organizacje rezygnowały po na przykład
właśnie
jakimś
trening,
tam etapie?
Mieliśmy tylko dla jednej osoby z danej organizacji. No niestety tak były zaprogramowane koszty, możliwość sfinansowania tego, co jest jednak największym kosztem w tym projekcie, nie? Trening interpersonalny, więc to jest też poświęcenie tych 5 dni, gdzieś tam przyjazd tutaj i odseparowanie, poświęcenie czasu tylko i wyłącznie sobie. I wiem, że niektórzy ludzie musieli gonić do pracy, ale też nie byli na to gotowi, żeby zmierzyć się i porozmawiać z samym sobą. Być może, no nie wiem, nie jestem psycholożką, nie wiem, jak wygląda odcięcie się, nagle zrezygnowanie i też jakby odcięcie możliwości dla swojej organizacji, żeby to gdzieś tam dalej robić, tak? No bo jeżeli człowiek jest na treningu i jakby podejmuje decyzję, że nie da rady, no to też trzeba to uszanować, nie? No wiadomo, że on teraz nie będzie z nami pracował przy wdrożeniu tych procedur, ale myślę sobie, że weźmie nasz formularz i też
czyli ty mówisz o tym, że powiedzmy organizacje wydelegowały jedną osobę na ten trening interpersonalny, żeby się tym zajęły,
po czym
te osoby doszły do wniosku, że jednak nie są na to gotowe i że rezygnują, ale to jakby...
To była niuansowa sytuacja, po prostu pytasz się
jednostkowa,
o trudności,
okej, dobra. Ale jakby to nie spowodowało tego, że ta organizacja zrezygnowała, tylko organizacja dalej pracuje, ale
nie,
bez
nie,
tej
nie,
osoby.
Nie. Właśnie
zrezygnowała organizacja.
Że to zaważyło na tym, że już dalej jakby ta osoba nie rekomendowała też dalszej pracy tej organizacji, nie? Że ten trening był momentem trudnym, ale też nie możemy jakby w to wchodzić,
czyli
bo też 10... nie mamy prawa w to wchodzić.
No
nie?
Tak, czyli 10%. To jest niezły wynik jak na, jak na pracę z organizacjami. Bo mówię, że 10% rezygnacji, nie? No bo jedna
tak,
z 10
tak,
się
tak, wymieniła. Tak, ale to jest od razu, mieliśmy zastępstwo, tak? To były organizacje gdzieś tam na liście rezerwowej i tutaj nie mieliśmy problemów, nie? Tylko zawsze nas to zastanawia, czy taki element tego treningu interpersonalnego gdzieś tam wprowadzać przy dalszej pracy. No uważamy, że tak.
No wiesz co, jeżeli pracujesz tak bardzo na postawach ludzi, to chyba to jest ważne, no, wiesz? Tak mi się wydaje.
Ale ta osoba często właśnie z zarządu, która miała dylemat, czy wprowadzać te procedury, czy nie. To, że ona miała szansę zastanowić się też nad sobą i gdzieś tam sobie coś przerobić, też było ważne. I wiem, że większość organizacji, być może też ta organizacja, która zrezygnowała, też ma głębokie przemyślenie fajne i dużo teraz, gdzieś tam to będzie rozwojowe.
No tak, no może nie teraz, może no, potem.
Nie można tego w żaden sposób oceniać. Nie wiem, czy to właśnie jak się spytać o te trudne. No dla nas to było trudne, no bo pomyślałam sobie tak, mówię, o kurczę, nie? Może źle, żeśmy dali ten trening interpersonalny, ale potem dostaliśmy takie informacje zwrotne o dużym pozytywie tego procesu dla ludzi, którzy tam byli, więc wszystko jest okej, nie?
Wiesz co, ja myślę, dlatego że jeżeli chodzi o treningi interpersonalne, to jakby realia są takie, że to przychodzą najczęściej trenerzy, bo to jest jakby albo integralną, albo dodatkową częścią procesu trenerskiego. A jeżeli chodzi o takie treningi, to raczej się tego nie robi dla osób, które nie szkolą, tak, nie uczą. Więc tutaj to może być na pewno dla kadry zarządzającej ciekawe doświadczenie, bo mało kto z kadry zarządzającej, myślę tutaj o bezpłatnych programach edukacyjnych, mógł za darmo skorzystać z tego treningu,
tak?
A jeżeli chodzi o treningi, no to po tam jest koszt gdzieś około 3000 zł,
no
tak
teraz,
średnio.
Tak.
I w tym momencie, jeżeli kadra zarządzająca organizacji ma możliwość wydać 3000 zł, to raczej wyda to na coś innego, na przykład na kurs obsługi social mediów, tak? Bo wiadomo, że to jakby jest, czy tam kurs fundraisingowy, bo to są takie najważniejsze potrzeby organizacji, więc tutaj myślę, że to, że była taka możliwość, to że na pewno to jest duża wartość chyba dla tych organizacji. A powiedz mi, a co zrobilibyście inaczej?
Znaczy teraz już na pewno byśmy chcieli to rozwijać i wzmacniać dalej temat w organizacjach. Teraz byśmy chcieli uruchomić jakby telefon, tak myślimy, zaufania, który jest bardzo potrzebny do wygadania się i gdzieś tam pomocy w zdiagnozowaniu sytuacji, która ma znamiona, nie? żeby ludzi uspokoić.
Okej, okay, myślę, czyli ty bardiej mówisz już o jakby kolejnych działaniach.
Takie wsparcie. Może poświęcić, to był projekt poświęcający uwagę głównie organizacjom jako pracodawcom. A marzy nam się, żeby też zrobić i zadbać o pracowników, pracownice, bo to wybrzmiało w ankietach, które były wołaniem o pomoc.
Rozumiem. A co zmienilibyście w tym projekcie, który zrobiliście? Bo on miał taką strukturę, tak? Badanie, opracowujemy raport, przygotowujemy 10 organizacji do wdrożenia procedur, wdrażamy i w przyszłości publikujemy rekomendacje, czy tam modelowe procedury. Mm-hmm. Co zmienilibyście? Czy ten model taki, czy ten układ był taki dobry, czy może na
przykład... Ten układ był najlepszy z możliwych na to, co zrobiliśmy, bo mamy modelowe procedury i na pewno do tego nie będziemy wracać. Będziemy teraz już pracowali. Na pewno projekt by się przydał dla organizacji, żeby dalej indywidualnie przygotowywać procedury.
Rozumiem.
Konsultować i wchodzić w daną organizację, poznawać jej specyfikę i wypracowywać, świadomie wdrażać procedury.
W organizacji.
Tak.
To może być... do pro to chyba nie zdążymy opublikować tego odcinka, jakby do terminu na pro, ale to rzeczywiście można by było też robić w ramach odpłatnej działalności statutowej, tak. Żeby organizacje może na przykład w ramach procesów rozwojowych, czy w ramach strategii rozwoju organizacji sobie zaplanowały taki element związany z wdrożeniem procedur antymobbingowych. Ciekawe wnioski. Czyli przydałyby się środki na takie działania wdrożeniowe plus na zadbanie o pracowników w formie telefonu zaufania.
Tak, na pewno, nie? Nie wiem, czy to połączyć, czy zrobić dwa projekty, ale na pewno te dwa obszary, nie tylko organizacje jako pracodawcy, ale także ludzie już tam pracujący, którzy nie mogą liczyć na procedury, bo one są w dalszym ciągu źle postrzegane często, jako ten element taki, który wzbudza jakieś poczucie, nie? Dyskomfortu i coś tutaj się dzieje, coś niedobrego, bo mamy takie procedury.
Rozumiem. Wiesz co, ja myślę, że ten telefon zaufania jest bardzo fajnym pomysłem, dlatego że, tak jak mówię, ja nie wiem, czy ja bym nie miała problemu z uruchomieniem takiej procedury antymobbingowej, w sensie takim, że jakby chyba musiałabym sobie to bardzo dobrze przemyśleć, albo być już tak pod ścianą postawionym, żeby uruchomić w firmie, czy tam w organizacji, w której pracuję, procedurę antymobbingową, no bo to jest jakiś tam bardzo duży chyba emocjonalny też koszt dla pracownika. A tak mogę sobie na przykład w bezpiecznej formie z kimś przegadać temat i zobaczyć, czy to jest, bo może się okazać, że to jest tylko mój problem, tak, że ja sobie wyobrażam pewne rzeczy, których nie ma.
Tak.
I możliwość porozmawiania z kimś o tym, zanim cokolwiek zrobię, jest fajnym pomysłem. Ja nawet wiem, skąd na to kasę pozyskać, ale to ci zaraz powiem potem. Bo jakby ostatnio czytałam harmonogramy naboru wniosków do funduszy unijnych. Tak, bo jeszcze chciałam się ciebie zapytać o życzenie antydyskryminacyjne, ale to tutaj już chyba je usłyszeliśmy, bo mówiłaś, żeby pracownicy się czuli bezpieczni, tak, żeby w każdej organizacji gdzieś tam można było się poczuć bezpiecznym. A jakbyś miała jeszcze udzielić jednej rady na koniec, co by to było dla organizacji pozarządowych albo dla pracowników?
Jednej rady, to są różne rady.
No to dawaj dwie.
No generalnie to jedna rada, nie bójmy się w ogóle walczyć o swoją godność, nie? To jest taka i dla pracodawców, i dla pracowników, bo budujemy wokół siebie jakiś dobry system, nie wiem, działania i to jakby buduje nasz wizerunek takiej autentyczności w tym, co robimy. Więc fajnie nie bać się zgłaszania odczuwania naszego dyskomfortu i to świadczy o naszej dojrzałości i fajnie nie bać się przyjmować uwag o dyskomforcie naszych pracownic, pracowników i je wyjaśniać, współpracować z ludźmi, budować, no zawsze tak w firmach mówię, że NGO też ma wpisany już CSR, tak? Nie, on nie musi jakby budować tej strategii działania dla dobra społecznego, bo on to ma wpisane w swoje działania. Firma nie ma, więc musi o to zadbać. Ale fajnie, jak się profesjonalizować też w temacie poszanowania godności i praw człowieka, także w organizacji pozarządowej i nie bać się być dobrym pracodawcą i świadomym swojej wartości pracownikiem. Namieszałam chyba trochę, ale...
Nie, czemu? To jest bardzo taki...
Ale dla mnie, po moich doświadczeniach, myślę sobie, że ludzie są niesamowicie kompetentni w swojej działalności w organizacjach pozarządowych, mają różne kompetencje, obszerne umiejętności, wiedzę, doświadczenie i naprawdę znają się na wielu obszarach, mają duży stopień empatii. Szkoda, że są gdzieś tam ubijani i niestety już ciężko się im podnieść, nie? Więc szkoda mi człowieka w jego rozwoju, w ubijaniu jego pracy świadomej w organizacji pozarządowej. Szkoda mi ludzi, którzy pracują w organizacjach pozarządowych, nie? Ze względu na to, że mogą być gdzieś tam.
Rozumiem, nie? Czyli tak, życzymy organizacjom, żeby wspierały w rozwoju swoich pracowników, pomogą w tym procedury antymobbingowe, no i życzymy organizacjom tego, żeby były takim dobrym miejscem pracy, dobrym miejscem zatrudnienia, żeby się rozwijały. Wydaje mi się, że tutaj też kluczowe jest to, co powiedziałaś a propos budowania wiarygodności, dlatego że są takie organizacje, ja znam takie organizacje, to nawet duże organizacje, które mają wieczną trudność w naborze pracowników, że tam jest bardzo duża rotacja personelu. I są takie organizacje, które raczej trzymają cały stały zespół. I życzę Wam, organizacjom, żeby ten zespół był stały i żeby tak po prostu się rozwijał i wzrastał. Tobie dziękuję za takie bardzo szczegółowe wyjaśnienia antymobbingowe. Wiem, że to moje niektóre pytania się wydawały dziwne, ale ja też potrzebuję sobie czasami poukładać te tematy, bo to nie jest prosty temat, to jest trudny temat. No i co? I dziękuję.
Tak, ja też dziękuję, bo ludzie w organizacjach pozarządowych są za fajni, żeby ich zniszczyć.
I to jest dobre hasło, żeby skończyć. Cześć.
Cześć, dziękuję.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.